W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w kolejnej audycji W tym coś jest. Witam Panie Adamie.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Wydaje mi się, że nie możemy pominąć bohaterskiego Ukraińca, mieszkańca Strzelec Krajeńskich, pana Andrzeja Siwackiego, który z płonących aut pod Szczecinem wyciągnął dwie osoby. To jest pewnego rodzaju przyczynek do szerszego tematu, a mianowicie relacji polsko-ukraińskich, nie widzianych historycznie, ale widzianych tu i teraz, że tak powiem, jakby w kontekście tworzenia się pewnego, jakby nowych relacji, które są. Prawda?
Tak. To rzeczywiście jest bohaterski czyn.
Uhonorowany przez pana wojewodę.
I bardzo, bardzo słusznie. Słyszałem, że ten pan ubiega się o obywatelstwo polskie i oby je dostał jak najszybciej. Będziemy mieli wspaniałego obywatela naszego kraju.
Myślę, że do tego tematu będziemy jakby wracać, bo nie da się go w przyszłości uniknąć. Ale wróćmy do naszych audycji otwartych mikrofonów. W poniedziałek rozmawialiśmy o wielkiej tragedii na Dolnym Śląsku. Spokojną dotąd wsią wstrząsnął okrutny mord na 10-letniej dziewczynce, która nigdy nie wróciła ze szkoły do domu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jeszcze na etapie poszukiwań mówił, że za ogromną krzywdę dziewczynki należy się najsurowszy wymiar kary, którą byłaby kara śmierci. Kilka dni temu znowelizowany został polski kodeks karny. Za najcięższe zbrodnie wprowadzono karę bezwarunkowego dożywocia, czyli bez możliwości skrócenia. Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta i trzeba mieć świadomość, że może być jakiś opór ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pytaliśmy słuchaczy o to, jak oni myślą o surowszym karaniu tego rodzaju zbrodni. Posłuchajmy.
Nigdy nie pochwalałem islamistów, ale za złodziejstwo, ucinanie ręki i właśnie śmierć za śmierć, na taki mój ludzki człowieczy rozum i czucie się tej pokrzywdzonej rodziny i tak dalej, że to tak powinno być.
Jestem za przywróceniem kary śmierci za tak okrutne zbrodnie z premedytacją i za czasów PRL-u taką karę by ten pan dostał. No, jego wieku już jest dorosły. Trzeba było go tak sądzić. Niestety jesteśmy powiązani z Unią Europejską i z ich prawem i nie możemy decydować. Prawda jest taka, gdyby przywrócić w Polsce karę śmierci, to powoduje, że jednak morderców jest mniej.
To, że podlega karze, to nie ulega wątpliwości. Morderca powinien być karany najwyższą karą. Ja chcę zwrócić uwagę Państwu, nie oceniajcie, bo my Polacy mamy taką tendencję do tłum ludzi, którzy zebrał się przed tą świcą, oni by definiowali tego człowieka, a tak naprawdę nie wiemy, czy on jest winny.
Ja osobiście uważam, że za takie zbrodnie tego typu osoby powinny do końca życia w najcięższych kopalniach świata dostać kilof do ręki i łupać kamienie na kamyczki. To by było chyba najbardziej sprawiedliwe, bo kara śmierci skraca mękę takiemu człowiekowi.
Kara śmierci powinna być orzekana, a ona nie musi być wykonana. Tego dobrodziejstwa właśnie, tego nie orzekania kary śmierci, korzystają właśnie ci skrajni przestępcy. Jeżeli kara śmierci jest orzekana, to ona w czasie amnestii może być zamieniona na dożywocie, a za ileś tam lat na 25 czy coś takiego.
Ja jestem za jednym. Jeżeli chodzi o zbrodnie na dzieciach, molestowanie, wykorzystywanie, powinna trafić na cele dla grypsujących. I po 3 miesiącach albo sam tak zwany no, po prostu sobie zrobi krzywdę i zejdzie z tego świata, albo ktoś mu pomoże.
Kiedy rozmawia się jakby we własnym gronie na ten temat, to nie ma się takiej świadomości, że gdzieś tam w społeczeństwie, szczególnie gdzieś w okolicy z jakby tej wsi, budzą się jakieś demony, że ten radykalizm i takie domaganie się bardzo surowej kary przekracza pewną granicę, takie mam wrażenie.
Brutalne zamordowanie tej dziewczynki, nawet bestialskie można powiedzieć, wywołuje gigantyczne społeczne emocje. Od tej strony ja je rozumiem. Oczywiście nie przyłączam się do głosów takich najbardziej radykalnych. Natomiast nie ukrywam tego, że jestem zwolennikiem kary śmierci orzekanej w bardzo wyjątkowych sytuacjach, w takich, kiedy sam sprawca przyznaje się do winy, kiedy wina jest udowodniona. No, w najgorszym wypadku zaakceptowałbym również bezwarunkowe dożywocie. No, tutaj nie widzę jakichś widoków na resocjalizację. To jest wykształcony młody człowiek studiujący psychologię. Morderstwo planował z zimną krwią. Gwałt na tej dziewczynce był upozorowany, bo on się chciał ją wyeliminować, ponieważ tak powiem, uderzał w konkury do jej mamy, a to dziecko podobno miało coś przeciw. A więc jest to zbrodnia zaplanowana, wykonana. Sprawca podżegał jeszcze kogoś innego do tej zbrodni, co wyszło na wstępnym etapie śledztwa. Zatem niewątpliwie mamy do czynienia z głęboko zdeprawowaną osobowością i tutaj ten osobnik powinien być izolowany skutecznie od społeczeństwa.
No właśnie, ja z kolei, bo tak, istnieje wielka literatura na temat w ogóle istoty kary, czy kary w kontekście prawnym. I trwa spór, czy kara ma być zemstą, czy ma wychowywać. Ja przyznam się, że jak przysłuchuję się tej dyskusji, to nie bardzo ją rozumiem, ponieważ mam takie przekonanie, że kara powinna chronić społeczeństwo przed osobnikami tego rodzaju. I co do wymiaru tej kary, to mam tutaj pewne wątpliwości, aczkolwiek zbliżam się do takiej koncepcji, którą tu jeden ze słuchaczy poddał, a mianowicie coś w rodzaju kolonii karnej, czyli taka pełna izolacja tych ludzi, żeby sobie sami zapewniali byt, żeby sobie dostali odpowiednie narzędzia i żeby sobie sami zapewnili pożywienie, schronienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy praktycznie da się to zrealizować. Na dokładkę trzeba mieć świadomość, że istnieje ileś tam organizacji międzynarodowych, które będą próbowały przedstawić, że to jest zgodnie z pewną koncepcją, która się pojawia, że tacy ludzie są ofiarami społeczeństwa. Ofiarami religii, jak to się lubi powiedzieć, ofiarami pewnych społecznych norm i tak dalej, i tak dalej. I są jakby zagubieni, w związku z tym można ich nawrócić i tak dalej, przywrócić. Jakby nie bardzo mi się ta koncepcja podoba.
Panie Krzysztofie, no tutaj otwarlibyśmy tą przysłowiową glinianą beczkę Pandory. Chyba mamy za mało czasu, żeby aż tak się rozwinąć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w czerwcu, czyli za kilka dni, 44% obywateli poparłoby Zjednoczoną Prawicę, a 22% głosowałoby na Platformę Obywatelską, 7% na Wiosnę, a reszta ugrupowań nie przekroczyłaby progu wyborczego. Tak wynika z ostatniego sondażu CBOS-u. Pytaliśmy państwa, jak ich zdaniem rokują te wszystkie kontrdanse, jeśli można tak tanecznie opowiedzieć o tym, co się dzieje w tych partiach, które znalazły się poniżej progu wyborczego i pytaliśmy się, czy jest jakaś nadzieja, że one pokonają jednak próg wyborczy. Posłuchajmy, co słuchacze o tym sądzą.
Kto by z kim się połączył? No komu ślubu udzielić? No tak myślę, że Nowoczesna z Wiosną, znaczy Koalicja Obywatelska z Wiosną, ewentualnie PSL. Na samym końcu wszystko wyjdzie szydło z worka, ponieważ Robert Biedroń i tak będzie wszystko robił, żeby utrzymać się na scenie politycznej, a pod koniec wszystko wyjdzie na jaw. bo to, co oni mówią, a później robią, to są dwie różne rzeczy. Natomiast poparcie Prawa i Sprawiedliwości, nie dziwi mnie tak duże poparcie, uzyskało to głównie dlatego o tym poprzez te świadczenia socjalne.
PSL wejdzie. Tu sondaże to się zmienią całkowicie. Całkowicie się zmienią. Także nie będą mieli 9%, będą mieli gdzieś tak.
Co musiałaby zrobić opozycja? Zniknąć. No bo jeżeli ktoś tak nadwyrężał zaufanie Polaków, jeżeli zaufanie zawiedzie, to bardzo, bardzo długo trzeba je odbudowywać.
Ja proszę tylko o to, żeby próbowali być wiarygodni. Muszą być wiarygodni. To się samo obroni. Jestem dzieckiem demokracji, urodziłem się w 1981 roku. Kiedy tylko mogę, kiedy jest taka możliwość, biorę udział w wyborach wszystkich. Wybieram ludzi, którym ufam, których wierzę.
Jakby pan odpowiedział, gdybym ja panu zadał takie pytanie? Co musiałaby zrobić opozycja, aby odrobić sondażowe spadki? Proszę.
To jest niezwykle trudna sytuacja, bo jeżeli opozycja, mówię tutaj o Platformie, tych resztkach Nowoczesnej, które się przytuliły do Platformy, jeżeli oni mówią, że no, wyciągając wnioski z ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego będą teraz jeździć do tych małych miejscowości, sprawdzać, jacy tam ludzie mieszkają, próbować nawiązywać z nimi kontakt, to ja się uśmiecham mimo woli. To jest trudne do skontrolowania, bo oczywiście w warstwie logicznej oni są spóźnieni, ja nie wiem, rok, dwa lata. Przeanalizowałem częściowo wybory do Parlamentu Europejskiego, to znaczy frekwencje w gminach zielonogórskich, województwa lubuskiego i gminach w okolicach Zielonej Góry, kilku powiatów, no to tam widać, jak bardzo PSL został wyparty, bo
przez PiS,
ale także przez Konfederację, przez Kukiza, przez Wiosnę Biedronia. I jeśli chodzi o PSL, będzie no, trudno wrócić, ja bym kiedyś powiedział, do matecznika. No teraz mam poważne wątpliwości, gdzie ten matecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego się znajduje. Natomiast Platforma Obywatelska jako zdeklarowana partia mieszczuchów z dużych miast, myślę, że będzie miała duży problem z nawiązaniem kontaktu, nawet takiego emocjonalnego.
Ja gdyby mnie zadano to pytanie, to bym odpowiedział mniej więcej w duchu tego, co pan mówi, aczkolwiek bym to zredukował do takiej prostej porady, a mianowicie opozycja powinna nawiązać kontakt z rzeczywistością.
Przede wszystkim, ale obawiam się, że jest sobie, na to
stworzyli za sobie rzeczywistość zastępczą,
tak.
Sondażową, salonową, jakbyśmy ją nazwali. No i teraz bidacy muszą pojechać na wieś, żeby z tą rzeczywistością się zapoznać, bo im się tak fantastycznie rządziło, że zapomnieli o tym, że istnieje jakaś ta rzeczywistość. W jakimś sensie pewną recenzją i podsumowaniem działalności Platformy Obywatelskiej szczególnie była pewna myśl, którą Donald Tusk zawarł w trakcie zeznań przed komisją VAT-owską. On powiedział, że nie jestem zwolennikiem planowania strategicznego, ponieważ jest takie powiedzenie, które ma wielki sens. Mianowicie człowiek planuje, a Pan Bóg się śmieje. Co niejako pokazuje, że ci, którzy znaleźli się w opozycji, nigdy niczego nie planowali. W związku z tym nie mają planu również i dzisiaj. I że ta mania, że powiem, pewnego sprytnego reagowania na rzeczywistość, która się sprawdzała, kiedy byli u władzy, kompletnie spowodowała, że się wszystkie plany im bieżące rozsypały i oni są po prostu kompletnie nieporadni.
No, ale sobie... to jest tak, panie Krzysztofie, jak się główną osią polityki robi tak zwany PR, czyli ten public relations. To przez wiele lat się sprawdzało i Platforma, przynajmniej jej przywódcy, zaczęli przypuszczać, że to tak działa. Ale zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz. Opozycja nadal próbuje kreować tak zwaną alternatywną rzeczywistość.
Tak.
Pomysł tych 21 test samorządowych, z których niektóre oczywiście wydają się rozsądne, można byłoby dyskutować. Natomiast to zacietrzewienie w kierunku budowy alternatywnego państwa, takiej dwuwładzy, myślę, będzie wywoływało, już wywołuje niepokój sporej części wyborców. I to nie jest dobra droga, żeby wzmóc zaufanie do Platformy Obywatelskiej jako partii państwotwórczej. Jest raczej odwrotnie.
Ja pozwolę sobie, żeby to skwitować, ten temat na taką metaforę. Nazwałem to, co robi opozycja, że to są to toki głuszców. Politycy tokują, mizdrzą się do siebie, próbują tworzyć jakieś koalicje, kompletnie głusi na głosy społeczeństwa i tak jakby nie zobaczyli, że poklepanie przez Donalda Trumpa w sposób metaforyczny tej władzy, która rządzi w Polsce, ma nieprawdopodobny psychiczny wpływ na wyborców. Bo skoro nas wujek sam tak bardzo chwali i czyni z nas przykład, no to znaczy, że polska władza idzie dobrą drogą i w tym można powiedzieć, że jest jakiś element kampanii wyborczej. Polacy się dobrze poczuli z sobą.
Zdrowy rozsądek nakazuje trzymanie z najsilniejszym mocarstwem. Jest ku temu kilka powodów. Jesteśmy w NATO i sami chcieliśmy tam być. Od lewicy do prawicy. Była absolutna zgoda. A poza tym Unia Europejska nie kwapi się, aby być potęgą militarną. A więc kto miałby nam zapewnić bezpieczeństwo? Na pewno nie Unia Europejska. A zatem sojusz nawet na zasadzie bilateralnej, dwustronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi buduje nasze bezpieczeństwo i buduje także bezpieczeństwo pozostałych członków NATO. Natomiast w tej kwestii na Unię Europejską absolutnie nie mamy co liczyć.
Buduje również zaufanie do władzy, która obecnie rządzi Polską.
Z całą pewnością.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zbliżają się wakacje. Część Lubuszan pojedzie gdzieś tam dalej. W świat, do Europy. Część zostanie w Lubuskim. Pytaliśmy naszych słuchaczy w środę, jak oni oceniają możliwości turystyczne, szanse odpoczynku w Zielonej Górze, czy istnieją jakieś jakby wyraźne, poprawiające się potencjały naszego regionu. Posłuchajmy.
To zależy jak się zagospodarowuje tą bazę turystyczną. I na przykład tutaj mamy ładne jezioro Niesłysz, w Sulice, ładna miejscowość i gmina Skąpe dba o to, żeby tam była dobra baza turystyczna. Tam inwestują w tą wioskę i to przyniesie efekty.
To, że mamy jeszcze lasy, wodę, też nie znaczy, że żyjemy w środowisku zdrowym i czystym. Musielibyśmy się zdecydować, czy chcemy żyć właśnie zdrowo, czysto i długo, czy chcemy być zanieczyszczani. No ja tutaj ciągle mam na uwadze, że jeśli się buduje ujęcia wody, fabryki klejów się buduje, myślę tu o żarach na ujęciach wodnych dla ludności pitnej, dla co najmniej 100 tysięcy ludzi, to zwycięża biznes, a nie zdrowy rozsądek.
Chciałam zwrócić uwagę na takie mniejsze miejsca. Jeziora gdzieś w okolicach, no chociażby Krosna, jest takie ładne jezioro i w Osiecznicy między lasami i Łochowice. Takie miejsca, gdzie można spędzić czas w ciszy i spokoju. Na przykład agroturystyki, łowiska rybne z bazą noclegową. Takie piękne jest miejsce w Chromowie chociażby, niedaleko Dychowa, też niedaleko Krosna.
Czy pan zna dostatecznie województwo lubuskie z jakichś wystrzałowych atrakcji turystycznych?
A to zależy, jaką skalą będziemy mierzyć te wystrzałowe atrakcje turystyczne. Bo jeżeli byśmy przymierzali województwo lubuskie do...
Skalą, no strzelam z grubej rury, skalą Balbeku, skalą Koloseum.
No to nie mamy tutaj takich atutów.
Jaka turystyka mogłaby się tu w naszym regionie rozwijać?
Natomiast są ciekawe opracowania, między innymi Demos Europa. Ono jest sprzed 5 lat i zwraca uwagę na duży potencjał rozwojowy naszego województwa w zakresie turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej, przyrodniczej, kulturowej, militarnej i biznesowej. Natomiast inną kwestią jest, jak potrafimy wykorzystać wykorzystać ten potencjał. I tutaj autor tego opracowania, Paweł Zerka, zwraca uwagę na to, że mamy również sprawną sieć transportową, ale dotychczasowe wyniki naszego regionu w zakresie turystyki nie dają, jego zdaniem, wielu powodów do zadowolenia, bowiem brakuje kapitału do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji. I teraz ja odwrócę pytanie. Zapytam pana jako człowieka, który zajmuje się turystyką, no można powiedzieć profesjonalnie. Jak pan ocenia walory turystyczne województwa lubuskiego?
Ja pracowałem nie tak całkiem dawno nad pewną ofertą turystyczną. Nie będę zdradzał gminy. Ale pomyślałem sobie, że pewnym takim hasłem, które dobrze pasuje do tej gminy i być może do całej turystyki lubuskiej, takie hasło time out, czyli mamy możliwość wyjechania pociągiem, samochodem do miejsc, w którym czas się zatrzymał. Gdzie jest tylko natura, gdzie jest spokój i cisza, nie ma wielkich ośrodków turystycznych, wielkich parków rozrywki, nie ma wielkich domów z basenami i że nad naszymi jeziorami jeszcze słychać ptactwo.
No tak, to też jest wartość, oczywiście duża wartość.
Jest masę smacznych propozycji kulinarnych w naszym regionie. Przypominam, że w zeszłą sobotę odbył się festiwal pieroga w Budachowie. 30 tysięcy czy 20 tysięcy pierogów panie z Budachowa ulepiły. Tłum ludzi. Tego rodzaju atrakcje bym widział. Raczej połączenie ekologii, natury ze smacznym jedzeniem jako pewnego rodzaju antidotum na McDonaldy, na jedzenie śmieciowe, które oferują supermarkety. Mamy tego wielkie bogactwo, ale myślę, że nie powinniśmy tęsknić za wielką turystyką w naszym regionie, bo właśnie ten time out, czyli to ta oferta zawieszenia w czasie. Nie wiem, czy państwo wiecie i nie wiem, czy pan wie, że gmina Bytnica ma jeden walor, który jest bardzo mało znany. Jedno z wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie jest ciemne niebo. Co to oznacza? To znaczy nie ma lokalnych świateł, które zaburzają oglądanie nieboskłonu. Tam możemy zobaczyć ten nieboskłon, to niebo niezakłócone światłami pochodzącymi z cywilizacji. Takie miejsce jest. Warto, szanowni państwo, pojechać kiedyś wieczorem, wybrać się, popatrzeć w sierpniowe niebo, zobaczyć te ruchy, które tam są, zakochać się w lubuskim niebie w tamtych miejscach.
Mnie pan pięknie zaskoczył.
Zbliżają się, szanowni państwo, wakacje. W środę był równocześnie koniec roku. Życzymy dzieciom bezpiecznych wakacji, a nauczycielom, aby praca z dziećmi sprawiała im radość oraz tego, żeby rząd wywiązał się z podwyżek, który im obiecywał. Wiele spokoju i bezpieczeństwa, szczególnie naszym dzieciom, życzymy na wakacjach. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.